Kiedy jako student wędrowałem czasami przez żydowską dzielnicę Jerozolimy, dzielnicę Żydów ortodoksyjnych zwaną Mea Shearim, na Uniwersytet Hebrajski, zdarzało mi się widzieć wtedy młode pary, odświętnie ubrane. I co ciekawe, zawsze było to we wtorek. Bardzo dziwiłem się, dlaczego u Żydów utarł się zwyczaj zawierania małżeństw we wtorek. Aż pewnego razu zapytałem o to rabina. Proszę Państwa, odpowiedź była dosyć zaskakująca. Rabin odwołał się do opisu stworzenia świata z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Wiemy, że ten opis podzielony jest na 6 części i każda z nich kończy się takim mniej więcej stwierdzeniem. Bóg widział, że to, co uczynił, było bardzo dobre. Otóż przy opisie dzieła stworzenia trzeciego dnia, a trzeci dzień to właśnie wtorek, to sformułowanie Bóg widział, że to, co uczynił, było bardzo dobre, powtarza się dwukrotnie. I właśnie dlatego Żydzi uznali wtorek za dzień szczęśliwy i postanowili zawierać małżeństwa właśnie we wtorki. Bardzo ciepło witam wszystkich Państwa na kolejnym wieczorze z Biblią w ręku, przed mikrofonem ksiądz Mariusz Rosik. Dzisiaj właśnie przed nami, proszę Państwa, tekst dotyczący zaślubin. Zapraszam do wspólnej lektury, do wysłuchania tego tekstu, który zapisany został na kartach Ewangelii Jana w 2 rozdziale. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. Kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czy to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Proszę Państwa, zapraszam, abyśmy spojrzeli na ten tekst w takich 3 poziomach interpretacyjnych. Najpierw na poziomie czysto literackim, później, ponieważ jesteśmy w Ewangelii Jana naszpikowanej symboliką, spojrzymy na ten tekst z poziomu symbolicznego i wreszcie kolejny poziom interpretacyjny to poziom etyczny. Takie 3 perspektywy: literacka, symboliczna i etyczna. Niech wyznaczą szlak naszych dzisiejszych rozważań podczas wieczoru z Biblią w ręku. Poziom literacki. Ciekawą jest rzeczą, że w żydowskiej tradycji, podobnie jak w chrześcijańskiej, mamy do czynienia z tak zwanymi uczynkami miłosiernymi. Znamy uczynki miłosierne względem duszy, uczynki miłosierne względem ciała. Natomiast niezwykle interesującym jest fakt, że w Talmudzie jako pierwszy uczynek miłosierdzia na pierwszym miejscu zamieszcza się radość z nowo zaślubionymi. To niezwykle ciekawe. Otóż wspólna radość, cieszenie się z tego, że powstaje nowa rodzina, to uczynek miłosierdzia. I Żydzi wskazują na Pana Boga, który, mówiliśmy już dzisiaj o opisie stworzenia świata, także o opisie stworzenia człowieka i umieszczenie człowieka w ogrodzie Eden, w którym mieszkał sam Bóg. Bóg cieszy się szczęściem pierwszej pary ludzkiej tuż po stworzeniu. Właśnie na ten fragment wskazują Żydzi, mówiąc o tym, że radość z nowo zaślubionymi to pierwszy uczynek miłosierdzia. Powiedzmy kilka słów na temat zwyczajów żydowskich, abyśmy lepiej mogli zrozumieć ten tekst w jego literackim poziomie. Otóż stało się tak, proszę Państwa, że niektóre ze spojrzeń naszych chrześcijańskich na zwyczaje żydowskie nie do końca odzwierciedlają prawdę. Mianowicie czasem przerzucamy nasz taki podział na czas zaręczyn, czas narzeczeństwa i później czas zaślubin, nasz zwyczaje żydowskie. Nie do końca ten podział odpowiada temu, co przyjęli Żydzi. Otóż u Żydów małżeństwo w czasach Jezusa zawierane było, proszę Państwa, na dwuetapowej drodze. Etap pierwszy to sporządzenie dokumentu zaślubin. Kiedy sporządza się taki dokument, kiedy on i ona już wiedzą, że są mężem i żoną, że oficjalnie to zostało potwierdzone publicznym dokumentem, wówczas po takim akcie każde z małżonków powraca do swojego domu. I mniej więcej przez rok czasu mieszkają jeszcze osobno. Zwróćmy uwagę, że taka właśnie była sytuacja Józefa i Maryi, kiedy przed Maryją pojawił się anioł Gabriel. Po zaślubinach, mówi ewangelista Mateusz, Maryi i Józefa pojawił się anioł Gabriel przed Maryją, by zwiastować jej narodzenie Jezusa. Było to już po zaślubinach, ale Maryja i Józef mieszkali jeszcze osobno. I dopiero mniej więcej po roku czasu następuje drugi bardzo uroczysty moment dopełnienia tych zaślubin, choć de facto oboje są już mężem i żoną. A mianowicie następuje przeprowadzenie pani młodej do domu pana młodego. Otóż pan młody w orszaku swoich przyjaciół, kawalerów, wyrusza do domu panny młodej w takiej radosnej procesji, a tam ona czeka, otoczona przez swoje przyjaciółki. I gdy te dwa korowody się spotykają, wówczas pan młody przeprowadza panią młodą do domu swojego, który jest najczęściej domem weselnym, i tam właśnie, proszę Państwa, odbywa się wesele. W czasach Jezusa wesele trwało aż 7 dni. Najważniejszy był drugi wieczór wesela. W drugim dniu wesela, właśnie pod wieczór, następował bardzo symboliczny moment, kiedy to pod takim baldachimem, zwanym chucpą, pan i pani młoda ślubowali sobie właśnie wierność w taki oto sposób, że mężczyzna wkładał kobiecie na głowę koronę, a później z jednej lampki wina najpierw ona, a później on wychylali wino i roztrzaskiwali tę lampkę o ziemię. Jeżeli ta lampka wina się nie roztrzaskała, to trzeba było ją podeptać i w momencie, kiedy to szkło jest już rzeczywiście na całej ziemi rozsypane, wtedy, proszę Państwa, Państwo młodzi mogą się pocałować i jest to dopełnienie zawarcia małżeństwa. Tak więc, proszę Państwa, w takim oto klimacie znajduje się Jezus, znajduje się Maryja, znajdują się uczniowie Jezusa. Trwa wesele. Przypuszczalnie to wesele w Kanie Galilejskiej również trwało 7 dni. I Jezus, po prostu widząc potrzebę, dzięki interwencji Maryi, widząc potrzebę, w której znaleźli się Państwo młodzi, wychodzi naprzeciw tej potrzebie, pomaga, udziela, dokonując cudu, tego daru wina, który w dalszym ciągu pojawia się do końca wesela. Tak więc, patrząc na poziomie czysto literackim, orędzie tego opowiadania jest proste. Jezus ma moc dokonywania cudów i Jezus pomaga potrzebującym. Find the words I could stand up through any weather. Something I could say you could hear today, but stay with you forever. Just when I was losing my faith and I was losing my way, it came to me as clear as day. Even if I wake up and find I'm alone,
the whole world turned to stone. And my God says it's time I take you home. I'll be happy going, knowing that I loved you. Innocent and mild, you must be heaven's child, sent to make me believe. Darkest night, all you have to do is smile, and you breathe.
Teraz proszę Państwa do drugiego poziomu, a mianowicie do poziomu symbolicznego. Ewangelia Jana jest Ewangelią, która powstała najpóźniej ze wszystkich czterech Ewangelii. A skoro najpóźniej, to znaczy, że jej autor miał najwięcej czasu na przemyślenie wszystkiego tego, co wydarzyło się w życiu Jezusa. Na przemyślenie zarówno nauczania Jezusa, jak i znaków, które czynił, oraz jego męki, śmierci, zmartwychwstania. Wszystko to poddane wieloletniej refleksji zaowocowało tym, że Ewangelia Jana pełna jest symboliki. Nic więc dziwnego, że już u początków Kościoła tę perykopę, ten fragment o cudzie w Kanie Galilejskiej interpretowano w kategoriach symbolicznych. I tak, proszę Państwa, patrząc oczami Żyda na ten fragment, można by dopatrzeć się w Panu Młodym samego Boga, natomiast w Pani Młodej Izraela. Bo taka alegoria małżeńska bardzo często pojawia się w Starym Testamencie, zwłaszcza u proroków, na przykład u proroka Ozeasza. My jednak sięgnijmy po dwa fragmenty z Księgi proroka Izajasza. W Księdze proroka Izajasza w 54 rozdziale, 5 wierszu czytamy: małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel, któremu na imię Święty Izraela. W ten właśnie sposób prorok zwraca się do ludu izraelskiego. Małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel. A w chwilę później mówi, że sam Izrael jest młodą, jest oblubienicą. Jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu poślubił Cię Pan. Tak więc ta metafora małżeńska obecna jest w prorockiej tradycji Starego Testamentu, obecna jest w judaizmie i można by tutaj, patrząc oczyma starotestamentalisty, widzieć wesele Boga z Izraelem. Niemniej jednak czytamy ten tekst z perspektywy Nowego Testamentu. Czytamy go jako chrześcijanie. I dlatego, proszę Państwa, już ojcowie Kościoła bardzo szybko tę starotestamentalną alegorię małżeńską przetworzyli, ukazując, że to młodym jest sam Jezus, a jego oblubienicą jest Kościół. I w ten sposób ukazane jest to wesele w Kanie Galilejskiej jako symbol uczty mesjańskiej, symbol wesela, w czasie którego Jezus, oblubieniec, poślubia Kościół swoją oblubienicę. I mamy w tym tekście nieco więcej symboli. Dla przykładu liczba 6. 6 stągwi kamiennych, które stały i zostały napełnione wodą podczas tego wesela. Otóż, proszę Państwa, 6 stągwi symbolizuje niedoskonałość. Liczba 7 jest liczbą pełną, doskonałą. 6 symbolizuje niedoskonałość prawa żydowskiego. Żydzi byli przekonani, że można osiągnąć zbawienie, że można zaskarbić sobie miłość Boga, zachowując wszystkie przykazania starego prawa. Otóż Święty Paweł wielokrotnie podkreśla to w swoich listach, że zbawienie pochodzi nie z wypełniania uczynków prawa, ale tylko dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Jesteśmy usprawiedliwieni nie przez prawo, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jesteśmy zbawieni wtedy, gdy otwieramy swoje serce na Jezusa, wierzymy w Niego i tę wiarę potwierdzamy później dobrymi czynami. Tak więc prawo Starego Testamentu jest niedoskonałe. Dopiero przyjście Jezusa sprawia, że w pełni możemy osiągnąć zbawienie nie przez własne czyny, ale przez wiarę. Tę niedoskonałość prawa symbolizuje 6 stągwi kamiennych. Dalej, proszę Państwa, wino. Wino w Starym Testamencie odsyła nas do mesjańskiej uczty. Znów poczytajmy Księgę proroka Izajasza. Dla przykładu w 25 rozdziale, wiersza 6-8, mamy mowę o tym, że to Bóg przygotowuje mesjańską ucztę dla swojego narodu. Izajasz 25, od 6-8. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa i najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody, raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi, bo Pan to przyrzekł. W ten właśnie sposób, proszę Państwa, wino staje się symbolem obfitości uczty mesjańskiej, na którą każdy, kto wierzy w Jezusa, jest zaproszony. Stwierdza Jan Ewangelista, że 6 stągwi kamiennych wypełniono wodą po brzegi. Otóż wino, które jest symbolem uczty, staje się także symbolem miłości, miłości Boga do człowieka, która jest przeogromna, która jest przeobfita. Dlatego właśnie wypełniono stągwie po brzegi. Warto dalej zwrócić, proszę Państwa, uwagę na rolę Maryi w całej tej scenie. Otóż Maryja jawi się jako pośredniczka pomiędzy potrzebującymi a samym Jezusem. I właśnie dlatego Jezus używa tego terminu w odniesieniu do własnej matki, może to nieco dziwić, niewiasto. Czyż to moja, twoja sprawa, niewiasto? W tym terminie niewiasto mamy odesłanie bardzo bezpośrednie do tak zwanej protoewangelii, czyli do fragmentu Księgi Rodzaju 3:15, kiedy to Bóg zapowiada nieprzyjaźń pomiędzy szatanem i pomiędzy niewiastą. Kładę nieprzyjaźń pomiędzy ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Tak brzmi ten tekst, gdybyśmy tłumaczyli go dosłownie z języka hebrajskiego i tam oczywiście w sensie literalnym tą niewiastą była Ewa, ale proszę Państwa, już święty Hieronim przetłumaczył ten tekst nieco inaczej, interpretując go tak, jak interpretowano go wówczas w IV wieku w Kościele. Nie ono zmiażdży ci głowę, ale ona zmiażdży ci głowę. Niewiasta, która miażdży głowę węża, czyli szatana. W ten właśnie sposób interpretowano ten tekst, zwany protoewangelią, odnosząc go do Maryi. Oto Maryja jawi się tutaj jako ta, która pośredniczy pomiędzy Jezusem a potrzebującymi. W ten sposób to dzieło miażdżenia potęgi szatana się rozpoczyna. Rozpoczyna, bo jest to pierwszy znak, którego dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej. Idźmy, proszę Państwa, dalej w tym kluczu symbolicznym. Również ojcowie Kościoła bardzo szybko zaczęli odnosić ten tekst, widząc w nim pewne konteksty sakramentalne. Otóż woda stała się dla wielu z nich symbolem chrztu. Dlatego najpierw w Stągwiach pojawiła się woda, bo sakrament chrztu jest pierwszym sakramentem, najbardziej potrzebnym sakramentem, a później ta woda została przemieniona w wino i wino oczywiście symbolizuje Eucharystię, symbolizuje krew nowego przymierza. W ten sposób mamy nawiązanie do dwóch sakramentów, do chrztu i do Eucharystii. Pierwszym jest chrzest, dlatego że najpierw była woda w stągwiach, a później ten, kto już jest ochrzczony, jest zaproszony na ucztę eucharystyczną, stąd wino staje się także symbolem Eucharystii. Podsumowując, proszę Państwa, to, co powiedzieliśmy o interpretacji tego tekstu w kluczu symbolicznym, najbardziej ogólnie można zawrzeć to w słowach, iż tekst ten ukazuje nam zaślubiny Jezusa, oblubieńca, z Kościołem, który jest Jego oblubienicą. Yeah. Wreszcie, proszę Państwa, pozostaje nam ostatni poziom podejścia do tego fragmentu, poziom etyczny. Może chciałbym przypomnieć pewną anegdotę, którą bodajże Antony de Mello opisuje w jednej ze swoich książek, anegdotę znaną pod tytułem Włoskie wesele. Otóż opowiada się, że do pewnego wiejskiego proboszcza przyszli młodzi, którzy mieli już zaplanowaną datę ślubu i poprosili go o to, czy nie mogliby, ponieważ są bardzo ubodzy, biedni, wyprawić swojego wesela na placu przykościelnym. Był środek lata, więc spodziewali się dobrej pogody. Dobroduszny proboszcz zgodził się. Po pobłogosławieniu małżeństwa wszyscy wyszli z kościoła na zewnątrz, tam były stoły i rozpoczęło się wesele. Ale po pewnym czasie zaczął padać deszcz i powoli, powoli goście weselni, chroniąc się przed deszczem, zaczęli chronić się do kościoła. Najpierw zgromadzili się w przedsionku i dalej trwały zabawy, dalej grała muzyka, aż w końcu, proszę Państwa, wszyscy goście weselni z Państwem młodym zaczęli bawić się wewnątrz kościoła. Na co przybiegł zgorszony pan kościelny i zawołał proboszcza: księże proboszczu, nie może być tak, że w kościele wyprawiamy wesele, to wielkie zgorszenie. Na co proboszcz miał odpowiedzieć: ale proszę się nie martwić, przecież Pan Jezus też brał udział w weselu w Kanie Galilejskiej. Tak, odpowiedział kościelny, ale tam nie było Najświętszego Sakramentu. Ten właśnie szacunek do Najświętszego Sakramentu, tą gorliwość, którą objawił kościelny, niech nas wprowadzi w taki właśnie etyczny klucz podejścia do tego tekstu. Otóż proszę Państwa, jeżeli rzeczywiście, tak jak powiedzieliśmy, patrząc pod kątem symbolicznym na ten fragment, mamy tu do czynienia z zaślubinami Jezusa z Kościołem, to tym Kościołem tak naprawdę jesteśmy my wszyscy i każdy z nas jest zaproszony na tę ucztę, każdy z nas jest zaproszony na to wesele. I można by pokusić się o to, aby zinterpretować ten fragment, patrząc na niego przez pryzmat innej, przez pryzmat przypowieści Jezusa, przypowieści właśnie mówiącej o uczcie królewskiej. W 22 rozdziale Ewangelii Mateusza, w wierszach od 1 do 14, Jezus opowiada taką przypowieść o uczcie królewskiej, na którą zaproszeni są wszyscy, i dobrzy, i źli. Przeczytajmy tylko ostatni fragment tej przypowieści. Słudzy wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala napełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Otóż, proszę Państwa, ta przypowieść opisuje ucztę królewską. Ucztę królewską, na którą zostali zaproszeni wszyscy i zgodnie ze zwyczajami, które panowały na królewskich dworach tamtych czasów, na starożytnym Bliskim Wschodzie, każdy, kto był zaproszony, kto wchodził oficjalną drogą, przy wejściu dostawał strój weselny. Taki był zwyczaj. Gościom wręczano stroje weselne, a tutaj okazuje się, że jeden z biesiadników nie miał tego stroju. Nie wszedł więc oficjalną drogą, w jakiś sposób zakradł się do tej sali przyjęć, sali bankietowej, gdzie odbywało się wesele. I właśnie wtedy został odkryty przez gospodarza uczty i został zauważony jako osoba nie mająca tej szaty weselnej. Proszę Państwa, w tej przypowieści szata weselna to nic innego jak szata łaski uświęcającej. Ten, kto żyje w stanie łaski uświęcającej, kto stara się unikać grzechu, kto ma czystą duszę, ten uczestniczy w mesjańskiej, królewskiej uczcie Jezusa ze swoim Kościołem. Tak właśnie należy popatrzeć na tę przypowieść. I teraz, mając na uwadze właśnie to, że na weselu mesjańskim, królewskim może się znaleźć godnie tylko ten, kto obleczony jest w szatę łaski uświęcającej, trzeba nam odnieść tę prawdę do samych siebie. Jeśli więc mamy już na sobie strój weselny, jeśli nasze serca są czyste, to korony na głowę i świętujmy nasz własny ślub. Bo proszę Państwa, każda Eucharystia, w której uczestniczymy, to nic innego jak weselna uczta, w której Jezus Chrystus poślubia swoją oblubienicę, swój Kościół, poślubia nas wszystkich. I z tą myślą pozostawiam Państwa dzisiejszego wieczoru do dalszej, pogłębionej refleksji. Ze swej strony bardzo gorąco zapraszam na kolejny wieczór z Biblią w ręku, już za tydzień o tej samej porze. Ksiądz Mariusz Rosik.